Chciałbym, żebyśmy dzisiaj mieli drugie uwielbienie jeszcze, w czasie spotkania, ale to jest związane też z tym, co czym chciałem dzisiaj się podzielić. Dobrze, otwórzcie list do Efezjan, 5 rozdział. I tutaj jest fragment w 5 rozdziale, przeczytam od 18 do 21. Niech będzie taki dłuższy. Apostoł Paweł pisze tak. Może od 17. Dlatego nie bądźcie nierozumni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana. Powiedz rozum.
Rozum.
Okay. Nie upijajcie się winem, które jest, w którym jest rozwiązłość, tak? Inne tłumaczenia, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni duchem. Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając Panu w swoim sercu. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o dziękczynieniu i to jest werset 20. Dziękując zawsze za wszystko Bogu. Dziękując zawsze i za wszystko Bogu. Wiecie, powiedz remanent. Wiecie, kiedy wchodzimy w czas zmiany, to możemy bardzo być skupieni, i remanent właśnie taki jest, skupieni na tym, co było, na tym, co przeżyliśmy, gdzie przegraliśmy, co straciliśmy, czego nie osiągnęliśmy. I możemy też być bardzo skupieni na tym, co chcemy osiągnąć, dokąd chcemy dojść, co chcemy zbudować. Natomiast wiecie, perspektywa Słowa Bożego jest trochę inna, bardzo często jest bardzo inna, ponieważ Bóg przede wszystkim, jeżeli chce nas na czymś skupić, to na sobie. Bogu nie tak bardzo zależy na tym, żebyśmy byli skupieni w naszym patrzeniu na ziemię, na to, co tu się dzieje, ale bardziej byli skupieni na Nim. Kiedy patrzymy na nasze życie wstecz, to, co straciliśmy, nie potrafimy być skupieni na Nim. Kiedy patrzymy na to, co chcemy osiągnąć na naszych pragnieniach, pożądliwościach, marzeniach, również tracimy go z naszych oczu. Iż w Twoim życiu i moim życiu wydarzyło się wiele rzeczy i wiele rzeczy jeszcze się wydarzy. Ale czy Ty przejdziesz w zdrowy sposób przez swoje życie i osiągniesz cel, nie zależy od tego, jak bardzo przyglądasz się temu, co było, jak bardzo planujesz to, co będzie. Ale Twój sukces zależy od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Więc w każdym momencie, w każdym momencie swojej osi życia ważniejsze jest to, żebyś był w dziękczynieniu zawsze za wszystko, niż w obserwowaniu to, co było, to, co osiągnąłeś, to, co straciłeś i to, co będzie, to, do czego zmierzasz i to, co być może też nie wierzysz, że kiedykolwiek osiągniesz. Skup się na Bogu. I wiecie, kiedy patrzymy w Biblię, tutaj mamy taki fragment, wyrwany z listu apostoła Pawła, z Efezjan 5:20, kiedy on mówi dziękujcie zawsze za wszystko i możemy mieć takie ograniczone spojrzenie, wow, co to dziwnego jest takiego tutaj, może to apostoł Paweł po prostu on coś nowego odkrywa, ale wiecie, niesamowite jest to i za chwilę będziemy czytać te inne fragmenty, że cała Biblia napisana przez Żydów, ona cała jest skupiona na dziękowaniu Bogu od początku do końca. Ci ludzie mają wyobrażenie o życiu religijnym jako o przynoszeniu do Boga swoich bolączek i proszeniu Go, żeby odpowiedział. Ewentualnie jeszcze myślą o Bogu w kategoriach ciągłego porządkowania swojego sumienia, czy są w porządku przed Bogiem. Ale gdy weźmiesz całe Pismo Święte, gdy weźmiesz Biblię w całości od początku do końca, to ona skupia się zupełnie na czymś innym. Nie skupia się na tym, żeby człowiekowi odpowiedzieć na jego potrzeby i nie skupia się też na tym, żeby człowiek miał uporządkowane sumienie i żył świętym życiem. Cała Biblia skupia się na czym? Jak myślicie, to jest po prostu w ogóle pytanie mega. Słuchajcie, za 1 000 000 złotych mam talent. Nie z mam talent, tylko z milionerów. Po prostu o czym jest cała Biblia? Jest o Bogu, ona cała skupia się na Bogu. Nie na człowieku, ok? Potem skupia się na człowieku, bo skupia się na Bogu. I wiecie, i to jest niesamowite, że jak czytamy Stary Testament, I nawet te nasze wyobrażenia, słuchajcie, z naszej perspektywy chrześcijańskiej są bardzo ciekawe, bo my patrzymy na tak zwany Stary Testament i myślimy, że no Stary Testament, no to co to jest? To będzie prawo Mojżesza, zakazy, przykazania, sądy i to, co Bóg kazał im robić. I mamy tą świątynię, mamy jakiś kult, jakieś ofiary ciągle składane. A wiecie, niesamowitą rzeczą jest to, że jak czytamy na przykład o ofiarach w świątyni, to około połowy ofiar, które tam były przynoszone, to były ofiary dziękczynne. Urodziło się dziecko, składało się ofiary dziękczynne. Były ofiary dziękczynne poranne, ofiary dziękczynne wieczorne. Tak? Jeżeli Bóg cię wysłuchał w jakiejś modlitwie, to byłeś zobowiązany przynieść i złożyć ofiarę dziękczynną. I bez złożenia ofiary dziękczyny nie było dopełnione to, czego Bóg oczekiwał. Dlaczego dziękczynienie jest tak ważne przez całą Biblię? Dlatego, że kiedy dziękujesz Bogu, to mówisz prawdę. I tylko wtedy, kiedy dziękujesz Bogu, mówisz prawdę. Kiedy patrzysz na swoje życie wstecz, mówisz część prawdy. Mówisz część prawdy, która jest związana z twoim doświadczeniem. Patrzysz się i mówisz: ożeniłem się. A ktoś inny patrzy na to i widzi całą prawdę. I mówi: ożeniłeś się. Wow. Znalazłeś łaskę w Bożych oczach. I dopiero kiedy zaczynasz dziękować Bogu za to, co jest w twoim życiu, dopiero mówisz prawdę o tych sytuacjach, które cię spotkały. A kiedy mówisz po prostu o sytuacjach, które cię spotkały, nie angażując w to dziękczynienia, nie mówisz prawdy. A dlaczego prawda nam jest potrzebna? Bo prawda przynosi wolność. Więc dopiero kiedy trwasz w dziękczynieniu, to dopiero wtedy mówisz prawdę. I wtedy przynosi ona wolność do twojego życia. Teraz wiesz, kiedy Żydzi mieli różne święta, one były również zapisane w prawie Mojżesza, to oni mieli się spotykać. Duża część świąt miała charakter dziękczynny. Mieli spotykać się i dziękować to, co Bóg zrobił z ich narodem dla ich narodu. I było też powiedziane, że mają siadać razem całymi rodzinami i rozmawiać o tym, co Bóg dla nich uczynił. Żydowskie święta były świętami dziękczynnymi. Okay? Nie były święta żałobne, przypominające tragedię. Ale miały być świętami, które miały mówić o rzeczach, które Bóg uczynił. Oczywiście wiesz, natura ludzka jest bardzo ciekawa i Żydzi sobie dopisali różne wydarzenia nie pozytywne z ich historii. Wspominają dzisiaj zburzenie świątyni, prawda, pierwszej czy drugiej i tam inne po prostu dramaty, które następowały. Diabeł jeszcze dołożył do tego w ich historii różne dramaty, które w erze nowożytnej się stały, mają swój dzień, w którym wspominają tragedię, ale nigdy ta tragedia nie była zapisana w prawie Mojżesza jako część, na którą oni mieli skupić się. To wyniknęło z ich fatalnych doświadczeń i pamiętają, że po prostu to się wydarzyło, ale to nie jest święto zapisane w prawie Mojżesza. W prawie Mojżesza wszystkie święta mają odniesienie do tego, co Bóg uczynił. Ich zadaniem, czyli tych świąt, jest właśnie dziękować. I teraz słuchajcie, ja, kiedy, powiedzmy remanent, kiedy myślimy w ogóle o swoim życiu też osobistym, to jeżeli myślimy tego w kategoriach ciągłego, wiesz, marzenia o tym, co osiągniemy i ciągłego podsumowywania tego, co źle zrobiliśmy, to jesteśmy w fatalnym miejscu wręcz bezpłodności i niemożności wykonania woli Bożej w naszym życiu. Patrzysz wstecz i widzisz porażkę. I co? I próbujesz ją przekuć na sukces. Mamy nasze teorie o uczeniu się na błędach. Wiesz. Ale ciekawe jest to, że Bóg mówi: ja mam być pierwszy w twoim życiu. To ode mnie pochodzi siła. To ode mnie pochodzi szczęście. Ja jestem źródłem. Ja jestem waszym zbawieniem. Wiecie, bardzo ciekawe, w tym samym liście w Efezjan, który przeczytaliśmy, Efezjan 5, trochę wcześniej, parę rozdziałów wcześniej, apostoł Paweł mówi: łaską zbawieni jesteście przez wiarę. Z łaski jesteście zbawieni przez wiarę, a nie z uczynków, abyście się nie chlubili. Wiecie, zobaczcie, jaki kontrast jest. Możesz żyć w dziękczynieniu, stawiając Boga na pierwszym miejscu, jako tego, który jest sprawcą wszystkich rzeczy w twoim życiu, a możesz ustawić siebie w miejscu, w centrum, jako tego, który próbuje wypełnić wolę Bożą. Rzeczy wydają się bliskie siebie, ale ten niuans czyni potężną różnicę. Dlatego na przykład jak opowiadamy ludziom, którzy nie są narodzeni na nowo i mówimy im: słuchaj, nie z uczynków nikt nie będzie zbawiony, tylko z łaski. W nich wszystko powstaje i burzy się, ale to jak to? To nie mamy żyć porządnym życiem, Bożym życiem? To sprawiedliwość nie jest ważna? Wiesz, i my po prostu ich oczywiście teologią im ładujemy, że nie, bo to jest z łaski, bo to Jezus stał się doskonałą ofiarą. Ale wiesz, później, dzień dobry, witamy w naszym ewangelicznym świadku, naszym codziennym życiu. Okazuje się, że naszą praktyką nie jesteśmy w stanie potwierdzić tej teologii, ponieważ nie ma dziękczynienia w naszym życiu. Więc naszym życiem potwierdzamy prawo, zakon, przykazań i mówimy: muszę coś ze sobą zrobić, żeby mieć sensowne życie. A ja ci powiem, nic nie musisz zrobić ze swoim życiem. Masz być wdzięczny Bogu za to, że On jest twoim życiem. I tu się wszystko zaczyna i tu się wszystko kończy. I kiedy jesteś napełniony Jego duchem, Jego mocą, kiedy prawda czyni cię wolnym, to dopiero wtedy jesteś w stanie narobić rzeczy tutaj na ziemi, które będą Bogu się podobały. Ale to jest totalna różnica z dziękczynieniem czy bez dziękczynienia. Bez dziękczynienia to jest mozu. Wiecie, i Bóg dobrze wiedział, kiedy stworzył nas na ziemi i później, kiedy Adam upadł, wiedział, przynosząc te wszystkie objawienia na temat dziękczynienia, wiedział, że nie jest łatwo człowiekowi żyć na ziemi, kiedy on sam będzie niósł na swoich plecach mozuł za to życie. Dlatego dał im święta, szabaty, odpoczynek i wszystkie formy dziękowania. Mu dał im świątynię, w której mieli wielbić Boga, właśnie dlatego, żeby mogli odbić się i odsunąć od swojego życia i swoją nadzieję zacząć składać na Boga. I to jest, słuchajcie, to jest po prostu ekstremalnie ważne. My dzisiaj tak przystępujemy w naszym kościele, opowiadamy o tym, o, nie zrobiłem ogłoszenia, słuchajcie, w ogóle nasze nabożeństwa zaczynają się o godzinie 10.45 i trzeba tu być o 10.45. To już ponad miesiąc to ogłaszam, więc wracam do tego. Dzisiaj mniejszość już się spóźniła. Przeszliśmy jakiś Rubikon. Już nie chcemy tam wracać. To jest super. Dobrze, o, teraz coś przypomniałem coś i to dziękczynieniu. Kiedyś była u nas tutaj Ania Chojnacka i kiedyś miała to 2-3 lata temu i miała słowo prorocze. Powiedziała, że to jest, czuję, że to jest ekstremalnie ważne dla naszej wspólnoty. Mówi, kiedy się schodzicie, to pamiętajcie, że Bóg tutaj jest i schodzicie się po to, żeby Go uwielbiać. Więc bądźcie wszyscy razem zjednoczeni na czas, żeby Go uwielbiać. Jeśli się zastanawiasz, Boże, co ja mam zrobić ze swoim życiem, to ja ci powiem. Włącz dziękczynienie.
Amen.
Okej? Okay? Wtedy ci się pojawią wszystkie po prostu genialne myśli, co możesz zrobić, czego nie możesz zrobić, od czego się odwrócić, z czego zrezygnować, za czymś pójść. Bo wtedy, kiedy dziękujesz, przychodzi prawda do twojego życia, która rozświetla twoje życie. Amen. Zacznij tworzyć listy rzeczy, za które chcesz podziękować Bogu. Mhm. Więc wiesz, kiedy Bóg tutaj mówi do nas przez swoje słowo, to mówi prawdę, mówi dziękując zawsze za wszystko Bogu. Wiecie, Żydzi mają to gdzieś w swojej religii, aż do takiego stopnia, ludzie dyskutują, tak? Pamiętam, ja przyszedłem do kościoła tam 30 lat temu po raz pierwszy i był zwyczaj w naszym zborze, że się po prostu tańczyło, wszyscy tańczyli. To była po prostu religia taka, nie? Nie tylko się śpiewało, nie tylko klaskało, się tańczyło i wszyscy tańczyli. Tutaj jest jakieś trochę słabo, ale myślę, że musimy do tego wrócić. I pamiętam, słuchajcie, tam pamiętam po prostu w tym czasie były takie dyskusje, że o, oni to jest odjechany zbór, oni tam tańczą. Oni tam tańczą na nabożeństwie. I było takie pytanie, ciekawe, czy Jezus tańczył?
Oczywiście.
I, słuchajcie, pamiętam, jak po prostu nasz pastor zawsze na to pytanie miał tylko jedną odpowiedź, mówi: a jak miał nie tańczyć, jak był Żydem? Rozumiesz? Po prostu, jeżeli widzisz Żyda, który nie tańczy, to albo to nie jest Żyd, albo ma przerwę. Rozumiesz, po prostu, to jest po prostu tak w kulturze. Wiecie, hasydzi, taki ruch mistyczny, można powiedzieć nowożytny, nie wiem ile ma, 400-500 lat, w Polsce, który był zrodzony wśród Żydów, ich religią stało się po prostu, stała się radość. Był taki, jest taki rabin z Bretsławia, bardzo znany, on w ogóle powiedział, że jeżeli nie masz radości w twoim życiu, to twoja służba Bogu w ogóle nie istnieje. Jej nie ma. Teraz wyobraź sobie, jak, teraz zobacz, jaki to jest kontrast do naszej pobożności, do naszej religijności. Prawda? Przynoszenia trosk. Przyszedłem w niedzielę do kościoła. Może on tydzień był, jaki był, ale Boże, doceń, że stawiam się znowu przed Tobą po prostu z moim życiem i chcę je znowu po raz kolejny porządkować i niech Twoja boja przy Tobą będzie moim drogowskazem. Wiesz. No i całe szczęście mamy zespół, gra i przeprowadzać Twoje sumienie przez pierwszą, drugą pieśń, przy trzeciej już zaczynasz oddychać. Ale to nie jest opcja optymalna. Opcja optymalna to jest po prostu szukać powodów do dziękczynienia każdego dnia. Byliśmy teraz w Krakowie, moja żona kupiła mi książkę. Wieloryb nie potrafi latać. I mówi, że to jest dla mnie książka. Ja, słuchajcie, ja mam tyle książek do przeczytania, że jak usłyszałem, że ona mi kupiła książkę i mi ją pokazała, to ja już nie chciałem z tą książką mieć nic wspólnego. Ale ona ciągle przez te 3 dni wyciąga okładkę i mówi, a ta książka jest dla ciebie, wieloryb nie potrafi latać. Ja słuchajcie, ja po prostu już później śniło mi się je w nocy tam. I rano wstałem i sobie myślę, o czym jest ta książka? I tak sobie pomyślałem, mówię, ona jest chyba o tym, że wieloryb nie potrafi latać. Czyli ona jest o tym, że wieloryb jest wielorybem i ma być wielorybem i że to jest opcja chyba optymalna i musi przestać myśleć o tym, że może kiedyś latać i wtedy, kiedy będzie myślał, że nie będzie myślał o tym, że lata i zadowoli się tym, że pływa, to będzie szczęśliwy, bo został stworzony do tego, żeby pływać. I tak sobie pijąc kawę rozważałem i na koniec mówię i sprawdzę teraz, czy dobrze się domyśliłem i wziąłem książkę. Po 3 dniach i zajrzałem do opisu i okazuje się, bingo! Dokładnie tak jest właśnie. O tym jest książka. I to jest o tobie. Możesz patrzeć na swoje życie i znaleźć powody do jęczenia nieskończoną ilość po prostu. Nie mogę latać, nie mogę latać. Kurczę, nie mogę latać, no nie mogę latać, no nie mogę latać, chciałbym latać, o, chciałbym latać. O, chciałbym pewnego dnia latać, chciałbym się unieść, chciałbym latać. Włączasz wiadomości dzisiaj TVN24 rano. Ten gostek, jak on się nazywa, ten? Nazwisko jego poproszę. Zapata. Słuchajcie, przeleciał dzisiaj na swoim odrzutowej desce, przeleciał kanał La Manche po prostu. Ja myślałem, mówię, o i on przeleciał po prostu, a ja nie. Przeleciał Zapata na swojej desce po prostu. Druga próba mu się udała, pierwsza mu się nie udała. W stulecie przelotu pierwszym samolotem kanał, a dzisiaj mu się udało. Wiesz, może być po prostu masę po prostu tych rzeczy. Nie włączysz dziękczynienia, tkwisz w kłamstwie. O, gdybym miała włosy proste, a mam kręcone. I odwrotna wersja, dokładnie tak samo. O, jak ja bym był pastorem w Brazylii. O, w Rio. Wow. Ale tam w Rio to są zbory, słuchajcie. Tam po prostu wystarczy zagwizdać i wszyscy tańczą. Od razu entuzjazm jest z niczego potrafią wyprodukować. Ale by były nabożeństwa na plaży Copacabana. Ale był. I ja bym miał taki megafon, bym krzyczał. Tylko Jezus! I to by wszystko fruwało, wszystkie tamburyny i po prostu bębenki. No ale no trudno, no jestem pastorem w Polsce, no wiecie, taki klimat taki trochę taki zimowy, taki dni krótsze i chłodniej w ogóle, wiesz, no i słuchajcie, no i po prostu jakoś tak to nas nie rusza, tacy za mało lacynoscy jesteśmy. Ale są piękne kraje na ziemi, są. Bez sensu i to można w każdej sytuacji można to znaleźć w odniesieniu do czegokolwiek. Patrzysz się na swoje życie, masz ile lat, ile masz, więc w tym momencie, w którym jesteś, to co było do tej pory, to jest stracony czas. Tyle rzeczy mogłeś zrobić i co zrobiłeś? Zrobiłeś tyle, ile zrobiłeś. Czyli ile zrobiłeś? Za mało zrobiłeś. Tak mówi diabeł. Amen. Rozumiesz, bo w kościele prorokujemy, tak mówi Pan, nie? A teraz swoje myśli powinieneś właśnie takim tekstem podsumowywać. Tak mówi szatan. Amen. Niech tak będzie, czy tam jakkolwiek, no nie wiem. Po prostu patrzysz na to wszystko i po prostu uważasz, że to jest prawda. I wiecie, ja dokładnie wiem, o czym ja mówię, bo jak ja się dobrze potrafię zamyślić nad swoim życiem, to moja żona po prostu woła mnie, nie potrafi wyciągnąć z tego miejsca. Ona mówi, Marek, ale przecież Jezus nas kocha. To ja wiem. To ja wiem, że mnie kocha. No to czemu się nie podniesiesz z tego miejsca niemocy? Wiesz co, bo jak tak myślę i tak widzę rzeczy, jak one są, to wiesz, to ja tak lekko. Ja i tak wiesz, i często jej mówię w ten sposób, mówię wtedy, wiesz, jak ja bym zobaczył, co Bóg ma dla mnie, to ja bym się podniósł z tej niemocy. Moja żona wtedy mówi, Marek, ale ty zobacz, co ty już masz, a nie to, co dopiero dostaniesz. To, co masz, to już jest powód do dziękczynienia. A co ja tam takiego mam? Rozumiesz? I to jest kanał. I problemem jest tak naprawdę brak dziękczynienia. Bo kiedy jedną prostą rzecz potrafisz nazwać, mam dwie ręce, dziękuję Ci Boże, to już przechodzisz do nowej rzeczywistości. Nie trzeba niczego skomplikowanego wymyśleć. Kiedyś mieliśmy trudny czas i gadaliśmy sobie akurat, taką, nie polecam Wam rozmów z Gosią Rycharską, kiedy macie zły czas. Rozmawialiśmy, ona wsiadła na ziemię i tak, co wy w ogóle gadacie po prostu? Macie dom, macie kościół, macie super małżeństwo, nie rozpada się, chwała Bogu, macie dzieci, jesteście wszyscy zdrowi. I mówi, słuchaj, ludzie mają chore dzieci! Wy macie zdrowe dzieci! Jak cepem po prostu po nas jechała. I to właśnie, i to przyniosło wolność, i to przynosi wolność. Tylko sam sobie to zafunduj w postaci dziękczynienia. Paweł mówi, zawsze, za wszystko dziękujcie, zawsze, za wszystko. Za wszystko, co Bóg ci dał, dziękuj Mu. Dziękuj Mu za wszystko, co ci dał. Oczywiście od razu się pokraczne teologie budzą, ale to za to, co złe, też mam dziękować. Weź po prostu, idź, rozkminiaj to gdzie indziej. Po prostu wypisz sobie to, co masz. Dziękuj za to, co masz, to, co Bóg ci dał. Dziękuj za to. Zacznij za to dziękować, zacznij wymieniać listy tworzyć. Za to, co dał ci w duchu, za to, co dał ci przez Jezusa, za wszystkie obietnice, które w stowie ci dał, za ciuchy, które ci dał, za kasę, którą ci dał, za benzynę, którą możesz zatarkować i za pieniądze, że możesz za to zapłacić, za dzieci, które ci dał, za bliskich, których ci dał, za ludzi, do których możesz gębę otworzyć, że ci dał ich, bo są tacy, którzy nie mają do kogo gęby otworzyć i tak dalej. Jak zaczniesz tworzyć te listy, nagle wyjdziesz w miejsce wolności. Dlaczego? Bo prawda daje wolność, a dziękczynienie jest tym miejscem prawdy. Dlatego Paweł mówi zawsze, w każdym czasie, dziękuj.
Tak
patrzysz, no nie urodziłem się w domu Rockefellera, no po prostu straszne, po prostu, koszmar, no. Wiesz, ale ja się nie urodziłem w domu Rockefellera, ale też nie urodziłem się jak Surprise w glinianej chacie w domu czarowników, no. Ale w sumie, jakbym się urodził w domu czarowników, to może miałbym te po prostu te charyzmaty takie, jak on ma, te po prostu łubu-dubu, że po prostu od dziecka ciągle coś widzi. Wiesz, spotkałem takich ludzi, którzy od dziecka ciągle coś widzą. No. Powiem wam, to nie jest powód do szczęścia dla nich. Ci, co nie widzą, oczywiście zazdroszczą. O, ty to masz takie dary, ty ciągle coś widzisz. Ani sobie marzą o dniu, w którym kiedyś przestaną widzieć po prostu. Bo od dziecka coś widzą, czego inni ludzie nie widzą. Wiesz, na wszystko możesz tak spojrzeć. No, ale wiesz, ty się urodziłeś facetem, no to facet, wiesz. Kurczę, no tego to nie przeskoczysz. No nie przebijesz, no nie przebijesz. Słuchaj, ja całe życie, moja żona może wam opowiedzieć, ja całe życie marzyłem o tym, żałowałem, że się nie urodziłem kobietą. Naprawdę, w pierwszych latach małżeństwa ja to mówiłem. Mówię, wy kobiety to macie lżejsze życie po prostu. I wymieniałem całe listy rzeczy, które powodują, że po prostu mają lepsze życie.
No, ja chcę usłyszeć.
Hanna, to właśnie do tego zmierza to kazanie, żebyś właśnie sobie to wypisała i zaczęła dziękować. Dlaczego kobiety mają lepsze życie? Ja już zapomniałem o tamtym, ja teraz tworzę listy, dlaczego mężczyźni mają lepsze życie. Żeby dziękować i być w prawdzie.
Amen.
I bez dodatku lepsze, po prostu moje życie, tak? Moje życie jest lepsze. Moje życie, bo ono jest moje, bo mi je Bóg dał. Zawsze, w każdym czasie, za wszystko dziękować Bogu. To jest droga dopiero do przyszłości. To jest droga. Słuchajcie, teraz będzie parę innych fragmentów takich ostrych. Jakiś czas temu Bóg mi dał ten fragment, on mi cały czas po głowie chodzi, a może, bo jeszcze chciałbym, żebyśmy przeczytali, ale dobrze, to może dojdziemy za chwilę do tego. Słuchajcie, z Ewangelii Łukasza z 12 rozdziału jest przykład niewysłuchanej modlitwy przez Jezusa. W ogóle fantastycznie, zawsze mówimy o tym, że Bóg zawsze każdego wysłuchuje, każdej modlitwy wysłuchuje, a ja znalazłem taką niewysłuchaną modlitwę. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 13 wiersza. Wtedy ktoś z tłumu zwrócił się do Niego, czyli pomodlił się do Jezusa, tak? Zwrócił się do Niego. Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, aby podzielił się ze mną dziedzictwem. Lecz on mu odpowiedział, człowieku, kto mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą między wami? Ostrzegł ich też, uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, gdyż obfitość dóbr nie zapewnia życia. W życiu nie chodzi o to, by opływać w dostatki.
Wow.
Przychodzi do Jezusa i czego żąda? On żąda sprawiedliwości. Na jakiej podstawie żąda sprawiedliwości? Na podstawie prawa. Żąda sprawiedliwości. I mówi, Panie, tak rzeczy powinny wyglądać, zwróć się do mojego brata, niech się odda mi to, co do mnie należy, niech podzieli się swoim dziedzictwem. I Jezus po prostu mu oddaje. I mówi po prostu, człowieku, kto mnie uczynił w ogóle kimś, kto będzie takie rzeczy przed wami rozsądzał? A tak naprawdę to problem ludzie mają z pożądliwością, dodaje. I bo myślą, że jak otrzymają, to im się życie zmieni na lepsze. A życie nie zmienia się na lepsze dlatego, że więcej otrzymują. I to jest problem z dziękczynieniem. Brakiem dziękczynienia. Brak dziękczynienia, źle patrzysz na swoją przeszłość. Brak dziękczynienia, źle patrzysz na swoją przyszłość. Nie ma dziękczynienia, więc myślisz, że to wszystko musi dopiero co dobre przyjść do twojego życia. I żyjesz w pościgu, wyścigu szczurów, w pościgu za kasą, za rozwiązaniami, za zmianą twojego aktualnego stanu i myślisz, że jak to nastąpi, to przyjdzie szczęście do twojego życia. Nie przyjdzie szczęście. Nasze życie tutaj jest krótkie i doczesne. Każda rzecz, którą otrzymujesz od Boga, sprowadza na ciebie odpowiedzialność i jest dla ciebie wyzwaniem. Byliśmy kiedyś na seminarium dla pastorów, to było z 15 lat temu, Oliwka chyba roczek miała, był taki kaznodzieja z Anglii, i on był ze 100 pastorów i on powiedział tak, pastorzy kochani, macie do mnie pytanie, jak zrobić, żeby nasze kościoły były pełne sukcesu i duże i rosły, ewangelizowały, żeby było super. I on mówi tak, ja wam mówię, że wasze kościoły będą pełne sukcesu, będą się rozwijały, będą obfitowały, ale dzisiaj powiem wam o czymś innym. Powiem wam o wyzwaniu, jakie przyjdzie z tym, kiedy już wasze kościoły będą obfitowały, będą świetne i będą miały sukces. I zaczął opowiadać historię ze swojego życia. I mówi tak, jak byliśmy z żoną ubodzy i nic nie mieliśmy, to się trzymaliśmy z siebie po prostu, jak wiesz, jak dwa po prostu, nie wiem, dwa przytulone po prostu koty, szczeniaki, nie wiem, objęci po prostu, drżący przez światem, przekazujący sobie ciepło i życie. Jak przyszedł sukces, to każdy zaczął myśleć o tym, czy on jako indywidualna część tego małżeństwa nie traci na rzecz drugiej i czy udaje jej się osiągnąć w życiu to, czego ona pragnie. Osoba, tak? Bo on też mówił o sobie, on. Tak jest w życiu. Ile byś nie miał, ile by ci brakowało i ile byś miał, twoje życie może być piekłem, jeżeli nie ma tam dziękczynienia dla Boga. Nie ma dziękczynienia, jest absolutnie niewłaściwa interpretacja przeszłości, przyszłości i twojego aktualnego stanu. Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, aby podzielił się ze mną dziedzictwem. A Jezus mówi, precz. Precz. Jezus mówi, ja jestem tym, komu należy się składać dziękczynienie, a nie prosić go o załatwianie swoich spraw związanych z pożądliwościami. Nie czyńcie mnie sędzią w swoich sprawach ziemskich. Boże, podnieś swój głos! Niech twoja ręka drgnie! Wiecie, też tak zrobię mały dodatek polityczny. Właściwie razem to zobaczyłem po prostu. Prawa strona strony politycznej płacze, bo jej się odbiera dotychczasowe wartości, w jakim funkcjonował świat chrześcijański. Chrześcijańska Europa jest zniszczona. I w tej stracie, w tym islamie, w tej po prostu w tym gejostwie, w tym wszystkim całym obrzydliwym syfie widzą potrzebę zadziałania. I potem mamy lewą stronę, która mówi tak: jak nam nie dadzą praw, jak nam nie dadzą małżeństw, jak nam nie dadzą adopcji, jak nie będą nas tolerować, to my nie mamy życia. Wiecie, ja jako ewangeliczny chrześcijanin nie przyłączam się do żadnej z tych opcji. Żadnej z tych opcji się nie przyłączam. Bo ja mam życie dane od Boga, jestem za nie wdzięczny Bogu i zrobię z tym życiem to, co Bóg chce, żebym zrobił. I nie będę wzywał Boga na sędziego, żeby mi załatwił sprawę z tymi, albo mi załatwił sprawę z tymi. Chrześcijaństwu najlepiej zawsze było, jak najmniej mało. Za każdym razem, jak chrześcijaństwo stało się dominujące, tak, jak było prześladowane, bo wtedy było najzdrowsze. Podobnie zresztą było z Żydami w całej historii. Więc będę tu, gdzie będę i będę czynił to, co będę czynił, a nie będę rozpraszał się i wychodził poza Boga, żeby moimi metodami, na podstawie moich jęków, braków, zgorszeń, odczucia obrzydliwości dla tego, co nadchodzi, albo głodów, tęsknot, bo zawsze może być piękniej, poduszka może być miększa, nie będzie to decydowało o moim życiu. Bóg będzie decydował o moim życiu. Jak będzie chciał, to będę po prostu siedział w jaskini, w jednych gaciach i ludzie będą do mnie przychodzić po radę, jako do męża Bożego. A jak będzie chciał, to będę miał 5 samochodów i wypożyczalnię samochodów. I będę wypożyczał wszystkim, którzy potrzebują wypożyczyć samochód. Ale co się liczy? Nie liczy się ani Marek siedzący w jednych gaciach w jaskini i super pobożny, ani mini Rockefeller polski. Nie ma żadnego znaczenia, bo znaczenie ma tylko to, czy moje serce należy do Boga i czy ja składam mu dziękczynienie za to, że jestem w jego ręku i jego wola dzieje się przez moje życie. To ma znaczenie. I na ile ludzie czują, to co było tematem poprzedniego kazania z zeszłego tygodnia, i na ile ludzie widzą objawionego Syna Bożego, który żyje, który oddycha Bogiem i który ma tam, gdzie trzeba dobre słowo i tam, gdzie trzeba złe słowo. Czyli też dobre słowo. Ma taki niuans, ale to już tylko dla inteligentnych. Trudno. Dobra, nieważne. Dobrze. I teraz słuchajcie, teraz pójdę jeszcze w stronę, teraz tego dziękczynienia w jego praktyczne formy. Jedną z takich najbardziej praktycznych form dziękczynienia, które zostało zapisane w prawie Mojżesza, chociaż było przed prawem Mojżesza, to jest szabat. Bóg, kiedy dał 10 przykazań, to najdłuższe, które jest najdłużej opisane z tych wszystkich 10, to jest przykazanie o szabacie. Czyli o oddzieleniu tego dnia i niepracowaniu tego dnia i oddzieleniu tego dnia dla Boga. Czyli dla mnie cała koncepcja szabatu właśnie do tego się sprowadza, że ja zaczynam, przestaję działać, nie lecę do pracy, nie zarabiam pieniędzy, nie załatwiam swoich spraw. W tym przykazaniu było nawet zakaz rozpalania ognia, żeby gotować, więc jadło się przez cały szabat to, co było do zachodu słońca w piątek ugotowane, po to, żeby skupić się na dziękczynieniu. Koncepcja jest taka: 6 dni zasuwam, a 7 zatrzymuję się, żeby zobaczyć, jak Pan zasuwa. I co On zrobił dla mnie w moim życiu. i dziękuję Mu. Zatrzymuję się, nie działam i wielbię Go. Koncepcja szabatu biblijna nie jest taka, że wiesz, 6 dni zasuwasz, 7 dnia idziesz na mszę. To nie jest tak. Uświęcenie nie jest uczynienie czegoś pobożnego w tym dniu. Takiego dla Pana Boga, wiesz. Po prostu coś, żeby był porządek. Nie było w przykazaniu szabatowym obowiązku chodzenia do synagogi. Tak jak się niektórym wydaje, że Żydzi chodzili do synagogi, wiesz. Oni chodzili, w dużej części chodzili, żeby studiować słowo, ale nie było nakazu, żeby po prostu zbierać się na jakieś specjalne nabożeństwa i jakąś specjalną celebrę robić. Nie, po prostu siłą szabatu było zatrzymanie. Zatrzymanie i powiedzenie: Boże, ja nie działam, niech się wali, niech się pali, ja się zatrzymuję, bo Ty powiedziałeś: zatrzymaj się i wielbij mnie i dziękuj mi za to, co ja czynię w Twoim życiu. To jest koncepcja szabatu. I teraz słuchajcie, mamy teraz psalm na dzień szabatu. 92. Specjalny po prostu psalm na dzień szabatu. Przeczytam, Kasia? Okej, okay. Słyszę, podaj. Psalm 92. Możecie sobie otworzyć.
Dobrze jest dziękować Ci, Panie, i wielbić Twoje imię, o Najwyższy. Ogłaszać Twoją łaskę o poranku i Twoją wierność nocą, gdy płyną dźwięki z 10 strun harfy, albo kiedy gra cytra. Bo rozweseliły mnie, Panie, Twe czyny. Cieszę się z dzieł Twoich rąk. Wielkie są Twoje dokonania, Panie, i Twoje myśli tak głębokie. Człowiek powierzchowny ich nie pozna, a nierozumny nie pojmie. Choć bezbożni wyrastają jak zielsko i choć kwitną czyniąc nieprawość, czeka ich wieczna zguba. Lecz Ty, Panie, przewyższasz wszystko i na wieki. Bo oto Twoi wrogowie, Panie, Twoi wrogowie poginą. Rozproszą się wszyscy czyniący nieprawość. Ty mnie obdarzyłeś władzą i znaczeniem. Namaściłeś wybornym olejkiem. Moje oko ujrzało klęskę moich wrogów, a ucho usłyszało zgiełk odwrotu złych, którzy przeciwko mnie powstali. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu Pana kwitną na dziedzińcach naszego Boga. Jeszcze w starości przynoszą owoc. Są pełni wigoru i świeżości, aby głosić, że Pan jest prawy. On mą opoką, w Nim nie ma nieprawości.
Alleluja. Podziękujmy.
Amen. Dzięki, Kasia. Było super. Słuchajcie, rozradowałeś mnie dziełami rąk swoich. Alleluja. Rozradowałeś mnie dziełami rąk swoich. Patrzę na Twoje dzieła i wielbię Ciebie. Nie na moje dzieła. Człowiek w swojej cielesnej naturze chciałby cały czas odbierać chwałę. Ja się pomodliłem, ja tu poszedłem, ja tu powiedziałem, ja to zrobiłem, ja się postarałem, ja się uczyłem dobrze w szkole i potem ciężko pracowałem i dzisiaj się ładnie ubrałem. I jedzenie dla Was ugotowałem i proszę, jedźcie tutaj z tego wszyscy i podziękujcie. Człowiek ma taką naturę, żeby zawsze po prostu skupić na sobie uwagę. Ale w Bożej ekonomii jest inaczej. Mamy się zatrzymać i oddać Jemu chwałę za wszystko, co On czyni w naszym życiu. Dziękczynienie jest Bożym sposobem na życie, a nie podsumowywanie i analizowanie swojego życia i odbieranie chwały dla siebie. Słyszałem dowcip, że go zamieściłem na Facebooku, ale nie wszyscy są Facebookowi, więc opowiem. Anegdotę. Zaproszono po prostu 3 Żydów na debatę, na konferencję. Rabina, bardzo znanego, biznesmena i jakiegoś 3, którego nie bardzo ludzie znali. I oni mieli się przedstawić. Więc żeby dobrze wypaść, zaczęli się przedstawiać w taki sposób bardzo skromny. No i rabin zaczyna i mówi: o, ja to jestem taki właściwie skromny, zwykły rabin. Tak, w ogóle to nie wiem, dlaczego mnie zaproszono. Tak, no, ale dziękuję. Mikrofon przyszedł do biznesmena, biznesmen mówi: ja jestem biznesmen, to prawda, ale tam żadne wielkie halo po prostu, no dziękuję za zaproszenie, no jestem no, taki zwykły, taki nikt po prostu. I daje mikrofon temu 3, którego nie znam i mówi: ja to jestem taki zwykły człowiek, taki po prostu nikt, taki po prostu, ale dziękuję za zaproszenie. I wtedy rabin zaniepokojony nachyla się do ucha biznesmena i mówi: kto to jest ten trzeci? Kim on jest, że nadaje sobie prawo mówienia, że jest nikim? chętnie powiemy.
Nie, nie, ja to wiecie, ja to jestem skromny człowiek, ja to nic nie zrobiłem.
Aha. Już ty dobrze wiesz, co ty zrobiłeś i kim ty jesteś. Czasami tak mówimy, żeby po prostu, wiesz, żeby dobrze wypaść, żeby dodać do tego swojej, do tej swojej chwały, jeszcze dodać pokorę i skromność. Jest w nas coś takiego, że my po prostu jesteśmy wręcz zbudowani cieleśnie na naszych dziełach. Kim jesteś? Po moja edukacja, moje nawrócenie, bo ja kiedyś nie byłem nawrócony. Ale teraz ja jestem nawrócony. Ja zmądrzałem i się nawróciłem. A ty się nawróciłeś? Ale ja, bo ja jestem biblijnie wierzący. Jestem biblijnie wierzący. Jeżeli powiem po prostu w duchu, to to jest taki sam smród jak każdy inny grzech, który grasuje w świecie. Ewangelicznie godni swoim chrześcijaństwem, godni swoją ewangelicznością i godni uczynieni godnymi przez te przykazania, które udało im się zastosować w swoim życiu. Oczywiście pomijające te, których się nie udało. Bo niczego tak bardzo się nie brzydzimy w naszym życiu, jak grzechów, których my nie popełniliśmy. Powinno być dokładnie odwrotnie. Najbardziej powinniśmy brzydzić się naszych grzechów, a nie cudzych, których my nie popełniliśmy. Wszystko w naszym życiu jest zbudowane na tym, co ja zrobiłem. Kochanie, proszę, ubierz się jakoś dzisiaj, idziemy do ludzi. Co to jest w ogóle? Co to jest? To jest ciągłe budowanie na tym, co ja zrobiłem, tak? Jak wygląda mój dom? Kochanie, słucha, gości mamy, gości mamy, goście przychodzą. Ty, ale to Jola przychodzi, wiesz, żeby było fajnie. Uspokój się, sprzątamy. Wszystko, co robimy, jest mocno gdzieś wbite. I słuchaj, jedyna szansa uwolnienia się od tego jest w spotkaniu naszym z Bogiem. I w tym spotkaniu ogłaszanie tego, co jest prawdą. Panie, sam z siebie jestem zerem, ale z Tobą jestem synem. Jestem ukochany, umiłowany. Nie zasłużyłem na to. Niczym nie zasłużyłem na to. Tyle rzeczy się starałem zrobić, ale to po prostu funta kłaków nie warte. Jak apostoł Paweł mówił, to wszystko, co było mi sprawiedliwością i zyskiem, to jest kupa gnoju. Biblia mówi, wszystkie nasze dobre uczynki, jak szata splugawiona. Już nie będę szedł do źródła tych słów, bo jest niedziela. Rozumiesz, znacie to, po prostu wiecie, że to nie była po prostu zwykła szmata splugawiona. Po prostu to jest nasz kontekst, dlatego całe prawo Mojżesza, cała Biblia mówi dziękuj, 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 bo wtedy ogłaszasz prawdę o swoim życiu. Wtedy jesteś w miejscu prawdy, wtedy jesteś w miejscu życia. Aleluja. Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć. Jeszcze dwa fragmenty. Izajasza 58. To jest ten fragment, który mówi o dobrym poście, że jest zły post, dobry post i tak dalej. Ale później jest, on się kończy nie postem, tylko szabatem. Jest powiedziane tak. Twoi ludzie, to jest 58 Izajasza od 12, twoi ludzie odbudują odwieczne ruiny, podźwigną fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem ścieżek do przystani wytchnienia. Nie wiem, co za tłumaczenie tutaj mam, ale okej, niech będzie przystań wytchnienia. Jak macie w swoich Bibliach? Jak macie?
Na zamieszkanie.
Do miejsca zamieszkania, tak? I teraz to jest powiedziane tak. Jeśli się powstrzymasz od łamania szabatu, od własnych upodobań w moim świętym dniu i nazwiesz szabat swą rozkoszą. Nazwiesz szabat swą rozkoszą. Świętość Pana będzie dniem zasługującym na cześć i uczcisz Go, wstrzymując się od swoich własnych spraw, od zaspokojenia swoich własnych przyjemności i prowadzenia pustych rozmów. Wtedy ja, Pan, będę Twą rozkoszą, zadbam o Twoje pełne powodzenie i dam ci cieszyć się dziedzictwem twojego ojca Jakuba, gdyż usta Pana tak rzekł. Inne tłumaczenie mówi, że jeżeli oddzielisz dzień szabatu, nazwiesz go rozkosznym dniem i tak dalej, te wszystkie rzeczy, które ty powiedziałeś, Pan wywyższy cię ponad inne narody ziemi.
Tak.
Zadziwiające. Naturalnie by się wydawało, że szlak jest taki. Jak będziesz ostro zasuwał, jak zrobisz wszystko, co trzeba, jak wychowasz swoje dzieci po chrześcijańsku, jak znajdziesz sobie dobrą pracę, jak będziesz się co rano modliła, nie spuszczaj oczu, do ciebie mówię. Zresztą naturalnie jest tak, że do sukcesu nie prowadzi droga usłana różami. Do sukcesu prowadzi pot, łzy i krew. Jest w tym jakaś prawda, ale jest to może do rozwinięcia w innych tematach. Tak? Ale tutaj Bóg mówi, że ja ciebie obdarzę szczęściem, powodzeniem, dam ci dziedzictwo, wywyższę cię ponad narody ziemi. Dlaczego? Dlatego, że nazwiesz szabat dniem rozkosznym i miłym Panu i będziesz cieszył się i nazwiesz go swoją rozkoszą. Wiecie, ludzie przeskakują, chrześcijanie przeskakują nad tymi tekstami o szabacie, bo mi się od razu kojarzy z Adwentystami dnia siódmego, z Żydami i wolnym dniem u Żydów w sobotę. Po prostu zafiksowanie religijne. Ale nie o to chodzi, bo wszystkie rzeczy zapisane w Starym Testamencie są cieniem potężnych prawd. Są cieniem rzeczywistości niebiańskiej. Więc w szabacie chodzi o to, żeby sobie powiedzieć, jest odpocznienie dla mnie i tym odpocznieniem jest mój Bóg. Więc zatrzymuję się. I słuchajcie, i to samo, i to jest ostatni fragment i poproszę już zespół, żeby przyszedł na scenę. Słuchajcie, byliście do Hebrajczyków, to jest właściwie cały trzeci rozdział, aż do 10 wersetu 4 rozdziału. Jest mowa o odpocznieniu. W niektórych tłumaczeniach jest tam powiedziane, że o szabacie. Bóg powiedział, w gniewie swoim nie wejdą do mojego odpocznienia. Ale kończy się to, 4:10. Paweł mówi, kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Gdzie jest powiedziane, kiedy Bóg stwarzał ziemię, to jest powiedziane, że on 7 dnia odpoczął. Bóg odpoczął. Kiedy stwarzał ziemię. I teraz list do Hebrajczyków mówi, że jeżeli my chcemy wejść do odpocznienia, to my musimy odpocząć od naszych dzieł. To jest po prostu fantastyczne. Ty nie potrzebujesz odpoczywać od ciężkiej pracy, do której chodzisz. Tak bardzo. Nie musisz odpoczywać od całego roku ciężkiej pracy na urlopie. Nie musisz odpoczywać od żony, męża, od dzieci. Nie musisz tak bardzo odpoczywać od swojego etatu czy swojego biznesu. Najbardziej, od czego potrzebujemy odpocząć, żeby wejść do odpocznienia Bożego, to odpocząć od dzieł swoich. Czyli składania nas z siebie ciężaru i odpowiedzialności za mój życiowy sukces. To jest ta droga. Odpoczywasz od swoich dzieł. Odpoczywasz od swojej pracy. Halleluja. Później jak studiowałem jeszcze ten temat szabatu, słuchajcie, to zobaczyłem, że Paweł uwielbiał w szabat chodzić do synagog i głosić Ewangelię. I sobie pomyślałem, wow, najlepszy dzień na głoszenie Ewangelii. Ponieważ Ewangelia właśnie mówi o tym, żeby odpocząć właśnie od swoich dzieł. Żeby uwierzyć w zbawienie, które jest darem. Ale nie tylko zbawienie w sensie skreślone grzechy. Nie tylko zbawienie w sensie oczyszczone sumienie. Ale zbawienie, totalne uratowanie całego życia.
Amen.
Po prostu. Więc słuchajcie, jaką miałeś przeszłość? Wspaniałą miałeś przeszłość, bo ona cię doprowadziła do tego miejsca, w którym dzisiaj tutaj jesteś. Dziękuj za nią Bogu. Słowo Bożemu, czci ojca swojego i matkę swoją, abyś długo żył na ziemi. Nie byś był tym, kim jesteś, gdyby nie twoi rodzice. Ale wiesz, oni mieli swoje za skórą. To była część planu i teraz, słuchaj, jesteś w dobrym miejscu startu. Słuchajcie, zaczynaliśmy drogę 20 lat temu, chodziliśmy na Chmielną w sobotę głosić Ewangelię. I słuchajcie, i to taki trudny czas dla mnie zawsze. Bo po prostu mamy te traktaty, ludzie wyperfumowani, zaczyna się piąteczek, piątunio, weekend, walą do restauracji i kin i my tam stoimy z tymi traktatami i po prostu na zasadzie Bóg może zmienić twoje okropne życie. Oni mają okropne życie, ale nie w piątek wieczorem, no, ludzie. Po prostu akurat najgorszy dzień, że mają okropne życie. Ja się nie pcham do mikrofonu, no bo co ja mam za świadectwo? Narkomanem nie byłem, po prostu nie byłem bezdomnym, z niczego jakiegoś okropnego, najgorszego Bóg mnie nie wyrwał. Nawet dobrze nie cudzołożyłem. No w myślach, ale to tam chłopcy tak mają. Ale to tam, co to w ogóle za grzech, to w ogóle to brzydzić nie należy, no po prostu. Poza tym w tych myślach, nawet jak cudzołożyłem, to tylko z kobietami, a nie z mężczyznami, więc w ogóle to w ogóle nie było obrzydliwe, bo gdyby z mężczyznami, to by było naprawdę obrzydliwe, ale... I słuchaj, i teraz po prostu, i stoję na tym deptaku, na po prostu na Chmielnej i po prostu naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć po prostu, słuchajcie, i głosimy Ewangelię. No i przyszedł patent. Słuchajcie, stanął i zaczął krzyczeć. Słuchajcie, ludzie! Nie wychowałem się w patologicznej rodzinie! Nigdy nie brałem narkotyków! Studia ukończyłem z wyróżnieniem! Słuchaj, nagle tłum się tworzy. Będzie jakiś kabaret. O co chodzi? Dokąd to zmierza po prostu? I później już przeszedł. Jak już byli ludzie, to już przycinna była uwaga, można było mówić dalej, że a Bóg ma jeszcze lepsze rzeczy dla ciebie. Jest piątek, jesteś wyperfumowany, idziesz do kina, słuchaj, ale jest więcej, jest lepiej. Tak możesz mieć przez 7 dni, może mieć takie piątunio, chcesz? Po prostu możesz biadać nad tym, że miałeś super życie, możesz biadać nad tym, że miałeś złe życie, jakie to ma znaczenie. A możesz dziękować, że jesteś tu, gdzie jesteś i że to jest pierwszy dzień całego twojego nadchodzącego życia. Ale to zmienia dopiero wajcha pod tytułem błąd dziękczynienia. Więc nie wiem, w której opcji jesteś. Czy bardziej dręczy cię twoja przeszłość, czy bardziej dręczy cię twoja przyszłość. Nie ma żadnego znaczenia. Niektórzy ludzie muszą przestać planować. To bardziej do mnie dotyczy. Ile tam jeszcze lat życia zostało? 51. Boże, do 120 to już tylko 69. Naprawdę ciężko jest. Przez 50 się nic nie udało, czy przez 69 się coś uda jeszcze? Jacek, wyłącz to echo mi tutaj. Masakra po prostu. Niektórzy z was, słuchajcie, muszą przestać planować. Bez planowania nie odpoczniesz. Słuchajcie, czytam Dzieje Apostolskie, tak? Bo akurat te szabaty sobie studiowałem i tam ten Paweł ciągle wyskakuje, że on w jakimś dniu szabatu gdzieś był, gdzie głosił. Gdzieś tam był, tak? W każdy szabat, tak? I tam gdzieś 3 szabaty był gdzieś. I słuchaj, ja tak czytam to i wiecie, jest pełnoetatowy kaznodzieja, czyta Dzieje Apostolskie, nie? I czytam to i zamyślę, i Paweł przez 3 szabaty rozprawiał z nim w synagodze, nie? A ja od razu mam lęk. A co on robił przez resztę tych dni? Wiesz, bo jak ja nie mam jednego dnia nic do roboty, to ja czuję, że ja biorę pieniądze za nic. Jestem pastorem na etacie. A poniedziałek był taki luźniejszy. Niedobrze. Niedobrze. Wiesz, to jest wariactwo. Pamiętam, jak w moim domu zawsze było, wiesz, tak wszystko każdego dnia szło jak po prostu pod sznurek. Później nagle okazało się, że jak jeżdżę do Izy, jak zostaliśmy narzeczeni z twoimi i zacząłem do niej do domu dojeździć, ja mówię, Iza, wiesz co, ja uwielbiam twój dom. A mówię, twoja mama nigdy nic ode mnie nie chce. Pączki upieczone, jedzenie zrobione, przyszły zięciu przyjechał. Ja po prostu mówię sobie, normalnie o co chodzi. Ale wiesz co? Może też być tak, że ty w swoim domu nigdy nie możesz odpocząć. A jeżeli ty nie możesz odpocząć, to i twój mąż nie odpocznie? Twoja żona nie odpocznie? Twoje dzieci nie odpoczną? Bo jak ty nie odpoczywasz, to nikt wokół ciebie nie odpoczywa. Zupełnie tak, jak z dziękczynieniem. Jeżeli narzekasz, to bardzo ciężko jest wszystkim ludziom, którzy ciebie otaczają, dziękować. Atmosfera zmienia się. Jaki dzień dzisiaj bym miał? A dzisiaj już w pracy był dzień do bani. Ty słuchaj, a ten podszedł do mnie i ten mi powiedział po prostu. Masę powodów. Dobrze. Okej, wstańmy, kochani. Jeszcze miałem inne fragmenty z Jakuba. Prosicie, a nie otrzymujecie, ponieważ niewłaściwie prosicie, chcąc tym, co moglibyście otrzymać, zaspokoić swoje namiętności. Słuchajcie, Biblia mówi, żeby o wszystko prosić. Żeby o wszystko prosić. Z wszystkim przychodzi do Boga. Ale powiem wam, bardziej niż to, żeby nas zachęcać, żebyśmy z każdym problemem przyszli do Niego, mówi do nas, żebyśmy nasze życie było zanurzone w dziękczynieniu. Amen. Może moja żona narzeka na mnie i mówi tam, gdzie byłeś, to ja, słuchajcie, my tu jesteśmy w kościele, mamy masę ludzi wierzących, którzy nas otaczają. Ja zawsze do Izy, zawsze wymyślam jakiegoś, biorę jakiegoś męża z kościoła. Chciałabyś być jego mężem? Żoną, tak, żoną. Słuchajcie, Iza, wielu z was facetów wymieniłem jako propozycję dla mojej żony, kiedy narzekała na mnie. Ona nigdy nie powiedziała, że tak. Nigdy, zawsze mówiła, nie, spoko, zostajesz. Dziękczynienie za to, co mam.
Przebijasz się do dna.
Coraz głębiej się przebijam. Mogę o różnych jeszcze grzechach moich opowiadać. Jeśli wam to pomoże. Halleluja. Dobrze. Uwielbiajmy Boga, słuchajcie. Nie będzie żadnego... Co? A co zacząłem?
No, że twoja żona tam nie chce nikogo...
Moja żona jest w porządku. Skończyłem. Okej, słuchajcie. Nie ma żadnego wezwania do modlitwy. Przyszliście dzisiaj na czas i jesteśmy o czasie. Jest dopiero za 10 pierwsza, więc jeszcze mamy 70 minut nabożeństwa. Więc żartuję. A słuchajcie, uwielbimy teraz Boga, co? Ale jak tak? Ale to, ale będziesz się modlił o jakie sprawy? O co mamy wyjść? Co uwolnić? Co uzdrowić? Będziemy uwielbiać Boga teraz. Dwa ostre kawałki. Do nieba. Skupienie na Nim. Amen? Tak, jakby za chwilę miało być dobre kazanie. A nie zakończenie. Amen. Niech was Bóg błogosławi. I zapraszam później po tych dwóch piosenkach. Dwie? No, będą dwie, super. To potem zapraszam wszystkich na kawę i na rozmowy. Niech was Bóg błogosławi. Amen.